Witam serdecznie. Moim gościem jest profesor Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Tyle czasu banki straszyły, że będzie katastrofa, jak będzie dla nich niekorzystny wyrok, jak trzeba będzie robić wielkie rezerwy po przegranej w sprawie frankowiczów. No i co? Jest wyrok, katastrofy nie ma. Niektóre banki dzisiaj zyskują na giełdzie. Strachy na lachy?
Panie doktorze, na temat konsekwencji tego wyroku zostało powiedziane dużo. Wydaje mi się, że najważniejsze, co chciałbym, żeby wybrzmiało, to że, tak jak pan redaktor powiedział, katastrofy nie ma. Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, ma dobre miary płynności. Jest to wynikiem prowadzonej konserwatywnej polityki, też przez nadzór finansowy, który, no, licząc się z takim rozstrzygnięciem, przygotowywał banki na okoliczność takiego rozstrzygnięcia właśnie, jakie zapadło.
Banki straszyły i straszą, że za zwycięstwo frankowiczów i sukces frankowiczów zapłacą wszyscy inni klienci.
Czy myślę, że to jest tak, że ważne jest, aby o konsekwencjach tego rozstrzygnięcia mówić, dlatego że ja nie chcę bagatelizować konsekwencji tego rozstrzygnięcia, bo ta kwota 100 miliardów złotych, o których mówiliśmy, to są też szacunki Komisji Nadzoru Finansowego, ona pozostaje aktualna.
100 miliardów złotych, tyle ma kosztować cały sektor bankowy ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w gruncie rzeczy oznacza, że ci, którzy wzięli kredyt we franku, bankowi nie muszą płacić za pożyczone pieniądze, a co więcej, mogą od banku być może żądać nawet zapłaty za to, że oni bankowi w ratach pieniądze oddawali.
No tak, w skrócie, największym skrócie
kredyt
można powiedzieć,
za darmo.
Że największym skrócie można powiedzieć, że rozstrzygnięcie to zakłada, że klienci zobowiązani byli do zwrotu bankowi tylko tej kwoty, którą otrzymali, zaciągając kredyt, czyli tego nominału. I koszty takiego rozstrzygnięcia my szacowaliśmy na 100 miliardów złotych. Te szacunki pozostały aktualne.
A natomiast skąd te pieniądze się wezmą teraz u banków?
Natomiast chciałem dokończyć. Te 100 miliardów złotych to są koszty, które częściowo są już uwzględnione w rezerwach banków. Co więcej, one były uwzględniane w coraz większym stopniu, bo też było to elementem naszego przygotowywania banków do ewentualnego negatywnego rozstrzygnięcia, żeby te rezerwy były tworzone i żeby ta zdolność absorpcji tego rozstrzygnięcia w sektorze była. Skąd one będą? No, to jest proces, który będzie w najbliższym czasie postępował w związku z koniecznością utworzenia przez banki dodatkowych rezerw na tak zwane ryzyko prawne tych kredytów.
Co to znaczy, że banki tworzą rezerwy na ryzyko prawne?
Polega to na tym, że banki mają obowiązek oszacować i tworzyć w tym celu specjalne modele, które pozwalają im oszacować, jakie jest ryzyko prawne, ryzyko polegające na tym, że te wierzytelności kredytowe czy te umowy będą przez klientów skutecznie kwestionowane.
Ryzyko ich strat, a one to muszą pokryć, jak rozumiem, w dłuższym terminie. Ale
no to,
z czego biorą
w dłuższym
te
okresie
pieniądze?
To pomniejsza kapitał banków, a może oznaczać konieczność ich zwiększenia, jeżeli banki nie będą spełniały nadzorczych wymagań.
To skąd banki będą brały te pieniądze?
Zasadniczo źródłem może być na przykład dokapitalizowanie przez akcjonariuszy, albo może być akumulacja bieżącego wyniku. I to jest ważny element.
Co to znaczy akumulacja bieżącego wyniku? Ja zmierzam do tego, że banki mówią, że za sukces frankowiczów zapłacą inni klienci. Będą mieli wyższe opłaty, droższe kredyty i trudniej dostępne kredyty. To prawda?
To są skutki oczywiście bardzo złożone w czasie. To nie są skutki, które my widzimy natychmiast. Natomiast konieczność akumulacji wyniku oznacza między innymi to, no, że banki muszą budować bieżący wynik w celu stworzenia bufora na pokrycie tego ryzyka.
Panie przewodniczący, bo jakby większość naszych słuchaczy to są ludzie, których nawet na kredyt nie stać. I oni słyszą, a pieniędzy na kontach nie mają dużo. I teraz chciałbym, żeby nasi słuchacze mogli zrozumieć, czy oni się mogą spodziewać, że teraz za przelewy w banku będą płacili więcej, czy będą musieli mieć konto, już nie będzie za darmo, czy banki już to sobie jakoś tam gdzieś schowały w swoich rachunkach?
Po pierwsze, żaden z tych skutków nie będzie na pewno skutkiem natychmiastowym. Natomiast to, co my będziemy widzieli oczywiście jako nadzór bankowy też, no to jest konieczność zbudowania przez banków zdolności pokrycia tych rezerw, które będą tworzone na to ryzyko prawne, o którym wspomniałem wcześniej. Jednym z możliwych działań banków w tym celu jest na przykład akumulacja wyniku, czyli akumulacja bieżących zysków. W ostatnim czasie banki szczęśliwie z tego punktu widzenia, i to jest też odpowiedź trochę na pana pierwsze pytanie, dlaczego ta katastrofa, o której było mówione wcześniej, dlaczego my teraz mówimy, że banki są przygotowane?
No bo na biednego nie trafiło, 12 miliardów złotych zysku
sektora. No tak, dlatego że banki, to też trzeba powiedzieć, są w dużym stopniu beneficjentami też sytuacji makroekonomicznej. Widzimy z jednej strony wzrost stóp procentowych, które powoduje, że korzystają na wzroście oprocentowania po stronie aktywnej, czyli po stronie kredytowej. Z uwagi na dużą płynność finansową nie widzimy idącej za tym wzrostu oprocentowania, jeżeli chodzi o stronę depozytową, no to umożliwiło między innymi bankom osiąganie tak wysokich wyników i to zwiększa ich możliwość absorpcji tych kosztów.
Panie przewodniczący, no to jeżeli banki stać na to, żeby teraz ponieść tą porażkę, to dlaczego nie mogły wcześniej się dogadać z kredytobiorcami? Dlaczego to musiało tyle trwać? Dlaczego musiał być ten proces? Dlaczego to ryzyko? Czy ten serial się już w ogóle kończy?
No, panie doktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że dotyka sedna sprawy. Ja też miałem okazję śledzić wypowiedzi wczoraj i dzisiaj i przedstawicieli sektora bankowego i śledziłem dzisiejszy wywiad pana prezesa Chrusnego w RMF FM. No, wydaje mi się, że jest trochę tak, że banki w dużym stopniu liczyły na korzystniejsze rozstrzygnięcia prawne w tych sprawach.
Liczyły, że wygrają procesy, a teraz idą do ludzi i mówią, o, nie idźcie na proces, teraz ugodę. No to szczerze mówiąc, z punktu widzenia tego kredytobiorcy, jak może dostać kredyt za darmo, to po co miałby zawierać ugodę z bankiem?
Ja nadal uważam, że zostaje duża przestrzeń na zawieranie ugód między kredytobiorcami a bankami, bo jednak jest to rozwiązanie, ja uważam, że te ugody według naszego schematu to jest rozwiązanie naprawdę sprawiedliwe i zrównoważone. Uważam, że ono ma wiele zalet, konieczność uniknięcia procesu, możliwość załatwienia sprawy w sposób polubowny, szybki i bezstresowy. Natomiast zgadzam się też z panem redaktorem i zgadzam się też z tymi wypowiedziami, które wskazują na to, że gdyby reakcja banków na naszą propozycję z 2020 roku, która zmierzała właśnie do stworzenia zrównoważonego schematu rozliczeń, gdyby ta reakcja była od początku bardziej pozytywna, bardziej entuzjastyczna, to ta dynamika wokół tych spraw bankowych byłaby trochę inna.
Panie przewodniczący, bankowcy mówią, że to jest nieuczciwe, że frankowicze dostają kredyty za darmo. Nieuczciwe wobec wszystkich innych. A uczciwe było to, że zarządy banków brały premie za doskonałe wyniki, które były też przez te kredyty nadmuchane. Czy nie jest tak, że w zasadzie nikt po stronie banków nie poniósł konsekwencji tego, że taka była strategia? Tylko ci ludzie, którzy udzielali tych kredytów w latach 2005, 7, 10, 12, premie wzięli, już ich nie ma bardzo często w bankach. Niektórzy nawet sami wzięli kredyty i pozwali swoje banki, bo są takie historie, i mówią, że frankowicze są nieuczciwi.
Tylko, że panie dyrektorze, ja koncentruję się na tym i na tym koncentrują się moje koleżanki i koledzy w urzędzie, aby znaleźć takie rozwiązanie tego problemu, który jest wykonalny tu i teraz i nie sięgać już być może aż tak daleko wstecz, tylko zastanowić się, jakie rozwiązanie jest rozwiązaniem optymalnym. Za takie rozwiązanie uważam niezmiennie i za najbardziej uczciwe i sprawiedliwe uważam rozwiązanie takie, które
uczciwe
zakłada...
Uczciwe wobec kogo?
Uczciwe w relacji między klientami a bankami, bo mówimy, że być może rzeczywiście...
Bo banki mówią, że to jest nieuczciwe wobec tych, którzy wzięli kredyt w złotówkach, wobec tych, którzy byli oszczędni, którzy szybciej spłacali.
No, rozwiązanie, które my promujemy, ja do tego jeszcze za chwilę będę chciał wrócić, bo mój tak jakby żal i pewne rozczarowanie związane z tym rozstrzygnięciem, ono się wiąże z tym, że ono bardzo może utrudniać poszukiwanie rozwiązań proporcjonalnych. I że nie została być może wykorzystana szansa dla stworzenia ram dla rozwiązania zrównoważonego i proporcjonalnego.
Ale
odpowiem na pytanie o uczciwość. To rozwiązanie, o którym my mówimy,
odpowiedź na pytanie o uczciwość,
ono jest uczciwe wobec wszystkich.
Antenie radia internetowego RMF24, słuchaczom RMF FM bardzo serdecznie dziękujemy już za chwilę. O uczciwości banków i frankowiczów będziemy rozmawiali. Moim gościem i państwa gościem jest profesor Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. No właśnie, odpowiadając na pytanie o uczciwość, panie przewodniczący.
Tak, no pytanie o uczciwość. Czy jest to rozwiązanie uczciwe wobec kredytobiorców frankowych? Przewalutowanie, konwersja kredytów i uczynienie ich, potraktowanie ich tak, jakby od początku były złotowe. Moim zdaniem tak.
To jest to, co jest w waszej propozycji ugody i to jest w większości w tym momencie ten standard ugodowy. Czyli tak. Ktoś miał kredyt we franku, przyjmujemy założenie, że nigdy tego kredytu we franku nie było, on był od początku kredytem w złotych i w związku z tym znika ten gard, z którym tysiące frankowiczów się zmagało, czyli to, że mieli mieszkania, które były mniej warte niż ich kredyt, bo ten kredyt nagle przez wzrost kursu franka dmuchał
tak,
się
dlatego,
do poziomu
niewiarygodnego. Głównym problemem związanym z kredytami frankowymi jest wzrost tego salda, to o czym pan mówi. I potraktowanie tych kredytów tak jakby od początku były kredytami złotowymi jest uważam wobec kredytobiorców frankowych uczciwe z uwagi na to, że rozumiem, że oni zaciągali kredyt, żeby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe.
A według jakiego oprocentowania jest wtedy ten kredyt?
No to jest wtedy stosowane oprocentowanie, poszukujemy takiego oprocentowania, które znajdowałoby zastosowanie do kredytu złotowego wówczas udzielanego. Czyli odzwierciedlamy ekonomikę kredytu złotowego historycznego.
Jak nas słucha jakaś kancelaria, to ting, 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 będzie można pozwać syntetyczne oprocentowanie.
Nie, syntetyczne w tym sensie, że sięgamy do historycznych danych.
Czyli tak jakby ten kredyt był wzięty w złotym według tamtego oprocentowania.
Czy to jest uczciwe wobec wobec banków, proszę zwrócić uwagę, że koszt dla banków tego rozwiązania też jest wysoki, bo my te koszty szacowaliśmy, one zostały przedstawione przez nas i w materiale dla Sądu Najwyższego i są publicznie dostępne. To nie jest tak, że dla banków to jest rozwiązanie bezkosztowe, bo to ryzyko walutowe banki wstecznie niejako zdejmują ze swoich klientów. Natomiast ja uważam, że to jest ten
koszt.
A
ile takie rozwiązanie, gdyby ono stało się standardem powszechnym, będzie kosztowało banki? Jeżeli przegrana to 100 miliardów, to ugody ile?
My to szacowaliśmy, to są kwoty rzędu 30.
No, ja znowu wracam do tego pytania o te strachy na lachy, czyli o tę opowieść o tym, że będzie katastrofa, że wszyscy poniesiemy straty, że nie będzie finansowania inwestycji, rozwoju gospodarczego. To wszystko jest.
Ale jeszcze trzecia kwestia jest, bo pan wspomniał też o uczciwości względem wszystkich pozostałych uczestników rynku.
Tak, tych, którzy brali kredyty w złotych.
Tak, no bo my w ten sposób przywracamy rozwiązanie, które moim zdaniem jest też sprawiedliwe w tych relacjach horyzontalnych między poszczególnymi klientami banków i innymi klientami kredytowymi i klientami depozytowymi. Dlatego, że z jednej strony no mamy przecież grupę osób, które zdecydowały się na wybór kredytu złotowego, na przykład dlatego, że nie były skłonne akceptować ryzyka
walutowego. Panie przewodniczący, ale dlaczego ktoś, kto wziął kredyt we franku i został według orzeczeń polskich sądów i według orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oszukany przez bank? Dlatego, że to bank jest profesjonalistą, on jest konsumentem, to dlaczego on ma brać pod uwagę interes tego innego konsumenta?
Moim zdaniem ta metodyka o oszukaniu klientów przez bank nie jest właściwa. To, co się wydarzyło i z czego konsekwencjami się teraz mierzymy, to jest, że wszyscy tak jakby doszli do wniosku i taki został osiągnięty w pewnym sensie konsensus, że praktyka przenoszenia ryzyka walutowego na klientów, którzy zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe, nie jest właściwa. Natomiast stawianie między tym, panie redaktorze, a oszukiwaniem klientów znaku równości, moim zdaniem, jest nieuprawnione.
Z drugiej strony mówienie ludziom, którzy przez lata mieli też... To były dramatyczne sytuacje życiowe. Znaczy, to było tak, że bardzo często ludzie przez lata byli uwięzieni w mieszkaniach, których nie byli w stanie sprzedać, które były zdecydowanie mniej warte niż kredyty, które im nagle urosły w sposób niewspółmierny. Bardzo często z tym się wiązały różne dramaty osobiste. Mówienie im, że teraz to, że oni generalnie są w stanie wyjść z tego dramatu i żądać pieniędzy od banku, tych, które nadpłacili, jest nieuczciwe wobec kogoś innego. Ja nie wiem, czy jest nie jest uprawnione, czy to nie jest takie napuszczanie trochę ludzi na siebie. Ja to jest narracja banków.
Ja na to tak nie patrzę, natomiast uważam, że to ważne, żeby wybrzmiało, że to zdjęcie tego ryzyka walutowego z mocą wsteczną, to nadal jest koszt. Także to nie jest tak, nie chciałbym, żebyśmy odnieśli takie wrażenie, że rozwiązanie ugodowe, które my proponujemy, to jest rozwiązanie, które jest dla banków bezkosztowe, a to, co się dzieje, to nakłada na banki koszt. To rozwiązanie ugodowe też jest dla banków kosztowne. I też tutaj chciałem powiedzieć, wykorzystać może obecność na antenie pana redaktora, że powiedzieć, że no, my naprawdę jako Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie chcemy stać w tej dyskusji po żadnej ze stron. Nasz mandat jest mandatem wszechstronnym, to jest pewne wyzwanie, natomiast my mamy w naszym ustawowym mandacie wpisane zarówno dbanie o stabilność i bezpieczeństwo sektora, ale też o ochronę uczestników. I dlatego też uważam, że no w naszym, i to jest to, co krzewie jako element naszego DNA organizacyjnego, że naszą odpowiedzialnością jest wyznaczanie tego właściwego standardu i rozwiązań proporcjonalnych i zrównoważonych. I dlatego też uważam, że to rozwiązanie, i stąd moje krytyczne wypowiedzi na temat skutków tego rozstrzygnięcia, które zapadło, bo to rozstrzygnięcie, ono niestety nie ułatwia nam poszukiwania rozwiązań proporcjonalnych.
No, ale panie przewodniczący, ja rozumiem tą rolę nadzoru i to nie są pytania do pana tak naprawdę nadzoru, tylko to jest pytanie teraz z punktu widzenia kogoś, kto może mieć albo ugodę, albo pozwać bank. Okej, będzie musiał czekać na rozstrzygnięcie sądowe, jak to w polskich sądach, parę lat pewnie, ale zyskać może zdecydowanie więcej. Jaki jest argument przemawiający za tym, że miał ugodę, oprócz szybkości?
Szybkość jest istotnym argumentem, ale też chciałem powiedzieć, że według naszych informacji posiadanych przez nadzór, no to, co banki oferują teraz, to już jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta i zgadzam się z tym i mam o to, szczerze powiedziawszy...
Ale to nadal nie jest kredyt za darmo, a wygrać można kredyt za darmo. Co więcej, to orzeczenie TSUE, ono potencjalnie daje możliwość też do tego, żeby żądać zapłaty od banku za to, że on korzystał z tego kapitału i być może nawet szukać jakichś dodatkowych pozów. I o tym kancelarie też już mówią.
No wiem, ale podam panu taki przykład. Opinia rzecznika generalnego jest znana od 16 lutego. Wiemy ze statystyk, że Trybunał Sprawiedliwości w większości przypadków podzielał opinię rzecznika, a mimo to dzięki temu, że banki no zrozumiały po 16 lutego, że trzeba się realnie liczyć ze scenariuszem negatywnego rozstrzygnięcia tej sprawy, zaangażowały się bardzo mocno w proces ugodowy i te ugody, mimo tej opinii rzecznika generalnego, były realizowane, chociaż też można przecież twierdzić, że klienci mogliby czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości, nie podpisywać ugody. Więc ja uważam, że w tym jest wartość i to też pozwala mi patrzeć z optymizmem na to, że jednak duża część tego portfela będzie mogła być skonwertowana w ten sposób, no, który uważam za najbardziej właściwy.
Czy realne jest to, że kredyty złotowe będą trudniej dostępne teraz, że banki będą mniej chętnie udzielały kredytów? Prezes Cezary Stypułkowski z mBanku podkreśla bardzo często, że jakby podważenie istoty zobowiązania kredytowego przez TSUE oznacza, że tak naprawdę dawanie kredytów jest w ogóle zjawiskiem bardzo ryzykownym i nieopłacalnym.
Wie pan, ja generalnie nie akceptuję tego podejścia, które prezentują niektórzy przedstawiciele sektora bankowego, jakoby ten kredyt hipoteczny to był coś, co banki jak jakby oferują na zasadzie misyjnej. No, one to robią dlatego, że na tym realizują korzyści ekonomiczne.
Zarabiają
więc,
kupę
oczywiście,
kasy.
Więc będą to robić. Natomiast czy w długim okresie ta erozja kapitałów i wzrost ryzyka prawnego w ogóle związanego z kredytami mieszkaniowymi może trochę ograniczać dostępność do tego produktu? No w długim okresie nie można tego wykluczyć, ale to nie jest tak, że banki powiedzą, że nie oferują hipotek, bo no, oferują hipoteki po prostu z przyczyn biznesowych.
Czy możemy mówić o tym, że sektor sobie radzi dobrze, ale są banki, które są bardzo mocno ufrankowione, bo dawały dużą częścią ich portfela są te kredyty we franku. To zresztą widać nawet w dzisiejszych notowaniach na giełdzie. I są też informacje oficjalne i nieoficjalne o tym, że niektórzy zagraniczni właściciele banków myślą o tym, żeby z polskiego sektora wychodzić. Dwa pytania. Po pierwsze, co by się stało, gdyby odpukać jakiś bank upadł? Jak by to wyglądało?
Nie zakładamy takiego scenariusza.
Nie grozi nam upadek żadnego banku w Polsce?
Nie zakładamy takiego scenariusza.
A jesteście gotowi na niego?
No my siłą rzeczy musimy być gotowi na każdy możliwy scenariusz. Istnieje sieć bezpieczeństwa finansowego. Natomiast nie zakładamy takiego scenariusza. Jesteśmy przekonani, że są w naszych rękach, w rękach sieci bezpieczeństwa wszelkie narzędzia nadzorcze do tego, aby takim scenariuszom zapobiegać.
Widzicie, jak wygląda portfel poszczególnych banków? Widzicie, jak zachowują się też te kredyty, które tam są? No bez wskazywania na to, jakie banki chodzi, ale są takie właśnie, które mają więcej tego kredytu. Nawet w najczarniejszym scenariuszu im nie grozi upadek?
No tak jak powiedziałem, panie doktorze, nie zakładamy takiego scenariusza. Wiemy oczywiście o tym, że poziom, jak to pan powiedział, ufrankowienia poszczególnych banków jest różny. Jesteśmy oczywiście w bieżącym kontakcie nadzorczym ze wszystkimi bankami, też z tymi bankami o wysokim wskaźniku tych aktywów w ich łącznej sumie aktywów. I na tej podstawie mogę powiedzieć, że takiego scenariusza nie zakładamy.
Banki z dominującym udziałem Skarbu Państwa raczej z Polski nie wyjdą, no bo Skarb Państwa z Polski raczej nie wyjdzie, ale zagraniczni właściciele rozważają wyjście. No i wtedy kto kupi takie banki, które mają zagranicznych właścicieli? No najprawdopodobniej znowu Skarb Państwa będzie w stanie wyłożyć tak duże pieniądze. Czy to nie będzie problem, że będziemy mieli aż tyle? Już teraz mamy 50% sektora w rękach państwa. To nie będzie problem, że jeżeli będziemy mieli 60-70, że zabraknie konkurencji?
Nie chcę wchodzić w tego rodzaju spekulacje na temat potencjalnych ruchów i konsolidacji w sektorze bankowym. Myślę, że na to jest za wcześnie, dlatego że no to orzeczenie jest orzeczeniem wczorajszym. Podejście do wyceny tych aktywów, czy podejście do tworzenia rezerw będzie się pewnie kształtować na przestrzeni najbliższych miesięcy. Więc myślę, że wydaje, że na taką dyskusję no to jest jeszcze przedwcześnie.
A jak będzie z kredytami w złotówce? Jak będzie ze tak zwanymi złotówkowiczami? Oni też mogą iść do sądu, też mogą powiedzieć, że tak zwane ryzyko stopy, czyli fakt, że to nagle im rata poszła do góry, dlatego że stopa procentowa poszła do góry, to też jest coś takiego, co bank powinien wziąć na siebie. Czy grożą nam pozwy złotowo-wiborowe? Ludzi, którzy stwierdzą, że WIBOR to jest w ogóle taki wskaźnik budzący wątpliwości i w zasadzie należałoby unieważnić tę umowę?
Myślę, że tu trzy kwestie co najmniej się pojawiają w związku z pana pytaniem. Zacznę może od ostatniej. WIBOR nie jest wskaźnikiem budzącym wątpliwości. WIBOR jest wskaźnikiem, który jest opracowywany przez administratora, spółkę GPW Benchmark pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego w zgodzie z regulacjami unijnymi, więc tutaj jasne jest stanowisko wszystkich instytucji wchodzących w skład sieci bezpieczeństwa. Ten wskaźnik spełnia wszystkie wymagania regulacyjne, jest wskaźnikiem adekwatnym, w związku z czym nie ma podstaw do jego kwestionowania. To jest tak jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, pan zadał pytanie, czy istnieje ryzyko kwestionowania. Ryzyko kwestionowania zawsze istnieje, natomiast moim zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, ten wskaźnik jest wskaźnikiem prawidłowym i przez nas jego proces opracowywania jest nadzorowany. Co do ryzyka stopy procentowej, to co mogę powiedzieć? Uważam, że dużym osiągnięciem ostatnich lat, i tutaj powiem wprost, że jest to w dużym stopniu zasługa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jest popularyzowanie kredytów mieszkaniowych o stałej stopie. Uważam, że tę kulturę stałej stopy należy budować. Nasza rekomendacja S, która wprowadziła obowiązek jej oferowania, początkowo nie spotykała się z wielkim entuzjazmem środowiska bankowego, więc było to nasze działanie, można powiedzieć, takie trochę władcze. Natomiast dzisiaj widzimy, że to był kierunek bezwzględnie właściwy i w tym kierunku tej kultury stałej stopy musimy zmierzać. Wydaje mi się, że w docelowym modelu prawdopodobnie powinno to wyglądać tak, że osoba, która kupuje swoje pierwsze mieszkanie, bierze kredyt na swoje pierwsze mieszkanie, nie jest klientem wysoce wyspecjalizowanym, nie powinna ponosić ryzyka stopy procentowej. Ale z drugiej strony nie możemy też abstrahować od tego, panie redaktorze, że nasz rynek funkcjonował w kulturze kredytów zmiennoprocentowych. I to nie jest tak, że nawet jeżeli dzisiaj widzimy, że powinniśmy zmierzać...
I to nie jest standard europejski. To nie jest... My byliśmy wyjątkiem mimo wszystko na rynku.
Udział u nas tego rzeczywiście tych instrumentów był stosunkowo wysoki, ale też można powiedzieć, że to oznacza, że ta kultura stopy zmiennej była u nas głęboko zakorzeniona i klienci byli do tego przyzwyczajeni. Nie było oczekiwania.
Ale nie było oferty innej na rynku, panie przewodniczący.
Oferta była jeszcze zanim...
No ale ona nie była konkurencyjna tak bardzo. Znaczy ja mimo wszystko tutaj... Ja rozumiem to, co pan mówi o tym, że jakby klienci widzieli, co brali, ale z drugiej strony nie było dużej, realnej oferty na rynku innej.
Też uważamy, że ten proces należało zacząć realizować wcześniej. No, dobrze, że zmierzamy w tym kierunku, natomiast to, co chcę powiedzieć, że my nie możemy teraz mówić, że ta cała kultura, która funkcjonowała w oparciu o zmienną stopę, i tego, nie możemy tego przekreślać. No, taki był nasz rynek i rozumiejąc, że ewolucja rynku finansowego zmierza w takim kierunku, jak pan powiedział, czyli że być może wraz z rozwojem rynku finansowego rozumiemy, że pewne ryzyka nie powinny być przenoszone na klienta, to nie może wpływać na ocenę rynku, tak jak on istniał 20 lat temu, 15 lat temu, czy 10 lat temu.
Panie przewodniczący, ale ja się tutaj muszę nie zgodzić. Znaczy mi się wydaje, że struktura tego rynku i kultura tego rynku była kształtowana nie przez kupujących, tylko przez tych, którzy te oferty budowali. I szczerze mówiąc, po stronie sektora bankowego było naprawdę dużo lenistwa i braku gotowości do tego, żeby wyjść poza standard, dlatego że można było rok po roku trzepać prowizje, rok po roku zgarniać bonus za naprawdę dobrą sprzedaż tych samych produktów. To można było wyjść poza ten schemat, można było wykazać więcej odwagi.
No były takie przypadki banków, które wychodziły dobrowolnie. Ostatecznie skończyło się tak, że musiała zostać wydana znowelizowana rekomendacja S.
Panie przewodniczący, a nie ma pan takiego wrażenia, że my mimo wszystko jednak ponieśliśmy jakby... Bo to też jest tak, że cały ten problem się wziął też z tego, że nie mieliśmy rozwiązanej problemu polityki mieszkaniowej tak naprawdę i w gruncie rzeczy polityka mieszkaniowa została rozwiązana przez bardzo ryzykowny kredyt na rynku finansowym. No.
Fakt jest faktem, że kredyt mieszkaniowy jest produktem szczególnym. Ja mówiłem wcześniej o tym, że to nie jest produkt, na którym banki nie zarabiają, natomiast jego znaczenie dla gospodarki niewątpliwie jest szczególne, bo jest to jeden z podstawowych instrumentów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Więc to być może nie powinien być. Być może powinny być też inne metody. Ale to jest już rozmowa na inną dyskusję, bo to były też metody trochę poza rynkiem finansowym. O tym się dużo pewnie w kampanii wyborczej będzie mówiło. Profesor Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Do widzenia.